chciałem, myślę, że dużo łatwiej, lepiej zrobił to Łukasz czy Ania, powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni Bogu za paczki, które się już rozeszły i właściwie zostały jeszcze paczki dla dziewczynek, młodszych dziewczynek. Także jeśli mamy w sąsiedztwie osoby, którym chcemy głosić Ewangelię, a mają dzieci, chcemy dać paczkę i powiedzieć coś radosnego związane z świętami, z Nowym Rokiem, to jest jeszcze paręnaście paczek. Także do Ani już kontakt bezpośredni chciałem zachęcić i podziękować tym wszystkim, którzy z Bożą pomocą i Jego błogosławieństwem rozprowadzili paczki i cieszymy się za świadectwa, jakie słyszymy, ale chciałem powiedzieć, że jeszcze parę paczek jest, to chciałem tylko to powiedzieć.
Dobrze, dziękujemy. Czy ktoś chciałby coś ogłosić? Nikt się nie zgłosił też żadnym świadectwem. Czy teraz zapytam, może ktoś jest chętny, żeby podzielić się czymś z nami tutaj, co przeżywa w tym czasie z Bogiem? Nie, w porządku. Zawsze zachęcamy, żeby wcześniej przemyśleć takie rzeczy, którymi chcemy się dzielić, bo jest to zachęta na pewno dla wszystkich, którzy są tutaj na miejscu, którzy nas też oglądają. Co się u nas dzieje, jak Bóg działa. Dlatego zachęcamy do tego, żeby zbierać te rzeczy, żeby przychodzić wcześniej, zgłaszać się, że chcemy się czymś podzielić. Jak widzieliście, nie mieliśmy dzisiaj wieczerzy, nie mieliśmy kolekty, ale będziemy mieć kazanie. Także przed nami już teraz kazanie i zapraszam Piotra do przodu.
Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam przywilej świątecznie dzielić się z Wami słowem. Jak się zastanawiałem, w zeszłym tygodniu Gustaw mówił, jeśli ktoś słuchał o świętowaniu, wiemy, jak do tego podchodzić. I tak zastanawiałem się, czym się z Wami podzielić, żeby to były święta radosne, żeby dotykały naszych serc, żebyśmy czuli wdzięczność dla Boga. I przyszedł mi do głowy te słowa, które tak często powtarzamy. Każdemu człowiekowi w okresie świąt, kogo spotkamy, czy to w sklepie, czy na ulicy, czy gdzieś tam, wesołych świąt. I pomyślałem sobie, wesołych świąt, już jest tak oklepane i tyle się o tym mówi, wesołych świąt, już w zasadzie to mówimy bez zastanowienia się nad tym, ale kiedy pomyślałem sobie, jeżeli w moim sercu jest miejsce dla Zbawiciela, to czyż nie są to radosne święta? Wiecie, i zupełnie zmienia się spojrzenie na całe święta. Niepowtarzalny klimat. To jest niepowtarzalny klimat. Zobaczcie, ile jest pojednań w tym czasie, ile miłości wylewa się, ile radości, ile takich dokonań, gdzie ludzie się godzą ze sobą. To jest niezwykłe. Jeśli Zbawiciel jest w naszych sercach, to niewątpliwie to są radosne święta. I pomyślałem sobie, że będę chciał przeczytać z Wami wspólnie kilka fragmentów mówiących o narodzeniu się Zbawiciela. Bo pomyślałem sobie w ferworze tych zabiegań, tego starania się o te dni, żeby to wszystko ogarnąć, załatwić. Jesteśmy tak zapracowani, tak zmęczeni, że być może nie mieliśmy czasu, aby usiąść i poczytać Słowo Boże. Aby poczytać właśnie o narodzinach Zbawiciela. Bo to, że On się narodził, to jest fakt. To nie jest historyjka i legenda. Dla ludzi żyjących w tamtym czasie to było niezwykłe wydarzenie. I choć tylko garstka uczestniczyła w tym wszystkim, to jednak było to niezwykłe wydarzenie. Zobaczcie, trzej królowie, czy inaczej jak ktoś mówi, trzej magowie, przyszli do dzieciątka, aby oddać mu pokłon. Pastuszkowie, którzy zostali poinformowani o tym wydarzeniu, poszli do Betlejem, aby oddać Zbawicielowi, dzieciątku, pokłon. Symeon w świątyni, o czym jeszcze będziemy mówić, nosił go na rękach do góry, chwaląc Boga. To były niezwykłe wydarzenia dla tych ludzi. Dla nas dzisiaj te fakty już miały miejsce. My dzisiaj nie klękamy przed dzieciątkiem. My dzisiaj klękamy przed tym, który siedzi na tronie, który jest w niebie i który przyjdzie powtórnie. Ale wspominanie narodzin pańskich jest piękne, bo to jest fakt. Jezus się narodził. I te okoliczności, w jakich On się narodził, nie były łatwe. I dlatego chciałbym, żebyśmy mogli właśnie przenieść się jak gdyby trochę w tamte czasy i żeby nasze serca bardziej się otworzyły na te wydarzenia. Pomodlę się. Panie Boże, chcę Ci dziękować, że Ty jesteś Panem nieba i ziemi. Ty jesteś wszystkim. Tobie chcemy oddać chwałę i cześć. Dziękujemy Ci, Jezu, że zechciałeś przyjść tu na ten świat, urodzić się, wypełnić misję, z którą przyszedłeś, pozwolić, aby Cię zabito i zmartwychwstałeś, a dzisiaj siedzisz po prawicy Ojca. Dziękujemy Ci, że jesteś pełen łaski i miłosierdzia i chcesz nas zbawić wszystkich, Panie. Dziękuję Ci za tą społeczność tutaj. Wycisz nasze serca i mów do naszych serc. Do wszystkich, którzy będą słuchać, Panie, aby to słowo dotykało, aby przeobrażało, zmieniało, aby ta miłość, którą Ty wylałeś, wylewała się na wszystkich ludzi dookoła. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. Amen. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 10 werset, czytamy tam takie słowa. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Niezwykłe słowa, to Bóg nas pierwszy umiłował. To Bóg przez swojego Ducha Świętego pokazał nam grzech. I Jezus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. To jest niezwykłe. On zrobił ze swojej strony wszystko, co miał uczynić. Teraz jak gdyby ta piłeczka jest po naszej stronie. Co my z tym zrobimy? Bóg nas ukochał. Tacy, jacy jesteśmy. Nie musieliśmy nic robić. Kocha nas tacy, jacy jesteśmy. Dlatego dał swojego Syna, aby przyszedł tu na ten świat, aby się narodził, aby wypełnił misję, pozwolił się zabić za nasze grzechy. Nie było innej drogi. Doskonałe życie, doskonała ofiara, doskonała krew jest w stanie zmienić nasze życie i nas zbawić. To jest niezwykłe. Chciałbym mówić o naszym Zbawicielu, ale zanim o nim opowiem, chciałbym, żebyśmy troszeczkę cofnęli się wstecz do narodu izraelskiego. Otóż, kiedy popatrzymy na historię, czytając Biblię, widzimy, że Bóg przemawiał do narodu izraelskiego niejednokrotnie przez różne znaki. Jeśli chciał coś przekazać ludowi, objawiał różne znaki, cuda czynił, żeby ludzie mogli poznać Jego wolę. I choć Biblia nam mówi, że dokładnie w liście do Hebrajczyków czytamy o tym, że nie pielgrzymujemy w widzeniu, ale w wierze, to jednak Bóg mówi do człowieka przez różne znaki i cuda. To nie wyklucza siebie. Natomiast ważne jest dla nas, żebyśmy się nie opierali tylko na znakach i cudach, bo kiedy ich braknie w którymś momencie życia, to pozostaje wiara. Opieramy wszystko na wierze. Ale tak jak mówię, Bóg jednak pokazywał poprzez znaki różne rzeczy. I żeby nie być gołosłownym, zobaczcie na przykład tęcza. Skąd się wzięła tęcza? Po potopie. Bóg wyraźnie powiedział, że nie zaleje nigdy więcej ziemi całkowicie wodą. I na znak tego przymierza z ludźmi położył łuk nad ziemią, czyli tęczę. I kiedy tęcza się pojawia, Pan Bóg zawsze pamięta, że obiecał nie zniszczyć ziemi. To jest niezwykły znak, prawda? Inny znak na przykład, jeśli chodzi o plagi egipskie. Mieli zjeść baranka, zabić baranka, zjeść przed wyjściem z Egiptu i krwią posmarować od drzwia domów. Ponieważ w nocy przyjdzie anioł śmierci i tam, gdzie nie będą posmarowane od drzwia krwią baranka, tam zginie pierworodny, każdy pierworodny, z ludzi i ze zwierząt. I tak się działo, to był niezwykły znak. Inny wielki znak, słup ognia i obłok, kiedy prowadził Bóg Izrael przez pustynię. Kiedy się zatrzymywał, Izrael się zatrzymywał. Kiedy ruszał, Izrael ruszał. To też były wielkie znaki od Boga. I tych znaków jest mnóstwo. I idąc dalej, możemy mówić o znakach już w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus jest na ziemi. Pamiętacie taki fragment z Ewangelii Mateusza? Zobaczmy sobie z 16 rozdziału. Mateusz 16 rozdział. Tam jest mowa. Tam jest mowa, kiedy przystępują do Jezusa faryzeusze i sadyceusze i kusząc Go, prosili Go, żeby im pokazał znak z nieba. Dokładnie tak czytamy pierwszy werset, 16 rozdział. I dalej drugi mówi tak. A on odpowiadając rzekł im, gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni. A rano, dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie. Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich odszedł. Zobaczcie, naród izraelski, ponieważ Bóg ich prowadził, pokazując im różne znaki i cuda, byli przyzwyczajeni do tego, dlatego chcieli zobaczyć znaki. I kiedy Jezus rozpoczął swoją działalność misyjną, chcieli od Niego znaków, bo byli do tego przyzwyczajeni. W innym miejscu na przykład czytamy, kiedy pamiętacie tą historię, Pan Jezus wszedł do świątyni, powyganiał kupców wszystkich sprzedających, handlujących, i Żydzi do Niego przystąpili, to jest zapisane w Ewangelii Jana, 2 rozdział, 18 werset, i mówią do Niego tak, jaki znak pokażesz nam na dowód, że wolno Ci to czynić? Czyli zobaczcie, Żydzi byli przesiąknięci tym, żeby zobaczyć znak. Chcieli mieć jakieś poparcie, jakiś cud, jakiś znak. I to samo dotyczy uczniów Jezusa, to też są Żydzi, z tym, że nieuczeni, tak? Tutaj rozmawialiśmy o uczonych, w piśmie, o faryzeuszach, tak? A tutaj prości ludzie, oni też jak gdyby domagali się od Jezusa znaku. I też czytamy o tym, prawda, kiedy się pytają, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Mają mnóstwo różnych pytań o znaki, żeby jakoś to zobrazować. Tomasz, który nie był na pierwszym spotkaniu po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, mówi, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę Jego śladów na rękach, nie włożę palca w Jego bok, nie uwierzę. Potrzebował znaków, żeby uwierzyć. Ale Biblia mówi nam o różnych znakach, nie tylko tych dobrych. Mówi też o złych i musimy mieć na to wzgląd. Zobaczcie, pocałunek Judasza był znakiem dla tych, którzy mieli go aresztować. I w Ewangelii na przykład Marka, w 13 rozdziale, to chciałbym też, żebyśmy zwrócili uwagę, Ewangelia Marka. Trzynasty rozdział, a 22 werset. Tam mówi tak. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Zobaczcie, znaki są i dobre, i znaki będą prowadzić do złego. Dlatego tak ważne jest, aby poznać Słowo Boże, aby umieć odróżnić dobro od zła i te dobre znaki od Boga, od złych znaków, które prowadzą na zatracenie, do śmierci. To jest taka zachęta do czytania Słowa Bożego, do studiowania, do analizowania Go, żeby nie dać się zwieść. I zobaczcie, pomimo tego wszystkiego dzisiaj ciągle spotykamy ludzi, którzy mówią co? Jeśli zobaczę cud na własne oczy, to uwierzę. Jest tak. A pamiętacie taką historię, to było podobieństwo z Ewangelii Łukasza o bogaczu i Łazarzu? Na pewno pamiętacie. Nie będę czytał całości, ale chcę zwrócić też uwagę na pewną rzecz. To jest 16 rozdział Ewangelii Łukasza, podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Pamiętacie, co tam się wydarzyło? Żył sobie bogacz i Łazarz. Bogacz miał wszystko, Łazarz zjadał resztki ze stołu. I kiedy umarli, Łazarz został zabrany na łono Abrahama, a bogacz cierpiał męki piekielne. I tam jest rozmowa opisana pomiędzy Abrahamem a bogaczem, który namawia Abrahama, żeby coś dla niego zrobił, ale oczywiście Abraham mówi, że to jest niemożliwe, więc, ale do czego zmierzam? Do tego, że ten bogacz mówi, to chociaż poślij tego Łazarza do moich braci, którzy żyją, mam ich pięciu, żeby oni wiedzieli i nie trafili w to miejsce, które ja trafiłem. Na co Abraham odpowiada? Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. A on odpowiada wtedy, ale jeśli by ktoś z umarłych przyszedł, to wtedy uwierzą, a tak to nie uwierzą. Zobaczcie, my właśnie ludzie tacy jesteśmy. Chcemy coś zobaczyć, bo inaczej nie uwierzymy. Cuda nas podkręcają. Ja nie chcę powiedzieć, że cuda są złe. Jeśli są od Pana Boga, są wspaniałe. Ale mamy chodzić w wierze. Cuda są dodatkiem do tego, potwierdzeniem. Mamy chodzić w wierze, niezależnie od tego, co się dzieje. I dlatego Biblia właśnie mówi, że niektórzy mają oczy, a nie widzą, i mają uszy, ale nie słyszą. Obyśmy nie należeli do tych, którzy właśnie w ten sposób postępują. I teraz przenieśmy się do Księgi Izajasza, 7 rozdział. Księga Izajasza, 7 rozdział, werset 14 mówi tak. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Niezwykły znak. Mówiąc dzisiejszym językiem, to żaden znak. Bo dzisiaj panny rodzą dzieci i nie jest to żadną niezwykłą rzeczą. Wręcz stało się normalne i naturalne, ale w tamtych czasach to groziło śmiercią. Taka panna była ukamieniowana. Więc w tamtych czasach to miało znaczenie. Panna urodzi syna. I coś takiego przytrafiło się Marii. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział. Przeczytamy sobie fragment od 26 wersetu. Zaczyna się on w 6. miesiącu. Chodzi o to, że kuzynka Marii, Elżbieta, była już brzemienna 6 miesięcy. W 6. miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Niezwykłe słowa. Maria zdawała sobie sprawę z tego, czym to grozi właśnie bycie ciężarną kobietą bez męża. Jak spojrzy na to jej mąż? Ona wszystko to wiedziała. A jednak w 38 wersecie czytamy, i rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł. To był niezwykły znak dla Marii. I ona przyjęła to, choć była zatrwożona, jednak tak bardzo kochała Boga, że była gotowa przyjąć od Niego wszystko, co On mówi. Myślę, że to taka lekcja dla nas, na ile my jesteśmy gotowi dzisiaj przyjąć wszystko od Pana Boga. W tych czasach, kiedy żyła Maria, to, co mówiliśmy, to było niewyobrażalne. To groziło śmiercią, a jednak ona się decyduje, ponieważ ufa, wierzy Bogu. Czy to był znak dla Józefa dobry, kiedy dowiaduje się o tym, że Maria jest w ciąży? W tym momencie jeszcze nie. dopiero po interwencji anioła staje się to znak dla niego. I też przeczytajmy sobie fragment z Ewangelii Mateusza z 1 rozdziału. Przeczytam sobie od 18 wersetu. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego, a Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Zobaczcie, dopiero wtedy Józef przyjął to jako znak od Boga i nie oddalił Marii. To były trudne czasy dla nich, na pewno to był bardzo trudny czas. Biblia nie opisuje tego bardziej szczegółowo, jednak możemy się domyśleć, jak na to ludzie patrzyli w koło, jak oni się mogli w tym czuć, co mieli sobie o tym wszystkim myśleć. Na pewno trudne czasy. No i przychodzi moment narodzin, tak? Dawid, Józef idzie z Marią do Betlejem, do miasta Dawida, na spis i w tym czasie Maria porodziła, a ponieważ nie było miejsca w gospodzie, ubrali dzieciątko w pieluszki i położyli w żłobie. Niezwykłe wydarzenie. Zobaczcie, ktoś by pomyślał, król królów, pan panów, powinien być w pałacach, ubrany w niezwykłe stroje i służący powinni biegać i usługiwać mu. Panu Bogu upodobało się to zupełnie inaczej. Na początku objawił to prostaczkom i przeczytamy sobie fragment z Ewangelii Łukasza, z 2 rozdziału, o pasterzach. Może od 8 wersetu przeczytamy, 2 rozdział Ewangelii Łukasza. A byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. Wiecie, niezwykłe, że prości pastuszkowie mieli udział w chwaleniu narodzonego Zbawiciela, Mesjasza. Tak jak mówiłem wcześniej, to była tylko garstka ludzi, którzy mieli w tym udział. I jeszcze jeden fragment, który jest taki właśnie doniosły, to jest błogosławieństwo Symeona, o którym czytamy dalej w tym rozdziale od 25 wersetu. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Światłość przyszła na świat. Symeon oczekiwał tego, był starcem już, ale wiedział, że będzie widział, zanim Pan go powoła, będzie widział zbawienie Izraela. Doczekał się tego. I to jest mowa o ludziach, którzy żyli w tamtym czasie. I tak jak mówiłem na początku, my wspominamy narodzenie naszego Pana. Wspominamy to, jak wypełniał misję, z którą został posłany tutaj na ziemi. Jakie to było niezwykłe wydarzenie, jak niebo się radowało, jak aniołowie śpiewali i chwalili Boga. To wszystko, kiedy myślimy o tym, to było niezwykłe. Ale to nic nie straciło na swojej wadze dzisiaj. Bo Jezus siedzi na tronie, patrzy na nas, chce nam błogosławić, chce nas prowadzić, abyśmy my tylko mieli otwarte serca na Niego. Zobaczcie właśnie, jak to się dzisiaj dzieje w naszym życiu. Czy ktoś w Polsce nie słyszał o Jezusie? Myślę, że nie ma takich ludzi, którzy by nie słyszeli o Jezusie. Na lekcjach religii, na szkółkach niedzielnych, w kościołach. Kiedy przychodzą święta, ludzie o tym mówią. To, jak bardzo oddali Mu serce, to jest inna sprawa, ale mówią o Jezusie. I tak wielu jest ludzi, którzy oczekują znaków, które coś jeszcze pokażą, a tak niewielu jest tych, którzy zawierzyli Mu całkowicie i w pełni. I to jest niezwykłe. Jezus jest nie tylko znakiem od Boga dla nas. Jezus jest przede wszystkim darem, najcenniejszym darem dla nas ludzi. Bez Niego nie mielibyśmy żadnej nadziei. On wziął nasze grzechy na siebie. Urodził się tutaj, wypełnił misję, pozwolił się zabić za nasze grzechy, za każdy jeden grzech. Wiecie, jest taka pieśń, która pięknie o tym mówi, że to nie gwoździe go przybiły, tylko nasz grzech. Za każdym razem, kiedy grzeszymy, to tak jakbyśmy wbijali w jego ciało gwoździe. Ale on to wszystko wziął, bo tak nas ukochał. I dzisiaj oczekuję, co my z tym zrobimy. To jest niezwykłe. W innym miejscu czytamy w Biblii, on jest drogą, prawdą i żywotem. On jest wszystkim. Jeśli układasz sobie życie poza Zbawicielem, to błądzisz. On jest wszystkim. On jest prawdą, on jest drogą, on jest żywotem. I nie da się zaprzeczyć, że Jezus, kiedy urodził się tu na tej ziemi, przyniósł miłość, przyniósł pojednanie. Zobaczcie, miłujcie nieprzyjaciół waszych. I choć świat wcale nie jest dobry i dzieje się wiele złego, to w Jezusie Chrystusie to wszystko ma miejsce. Jeśli Jezus mieszka w tobie, Duch Święty jest w tobie, to będziesz przejawiał miłość do bliźniego, do nieprzyjaciół. Będzie to pojednanie. Te święta nabierają niezwykłej wartości. Niezwykłej wartości. Apostoł Paweł, który żył tak, jak żył, pamiętacie, zanim się nawrócił, wydawało mu się, że służy Bogu Najwyższemu i prześladował chrześcijan, kiedy w drodze do Damaszku poznał Jezusa, poznał swojego Pana, swojego Zbawiciela, kiedy mógł przeanalizować całe swoje życie, co robił do tej pory, poszedł za Nim w 100%. Nie oglądał się na nic. Podjął decyzję, bo to jest decyzja. I w jednym ze swoich listów mówi, biada mi, gdybym nie zwiastował Ewangelii, czyli gdybym nie mówił o Jezusie, gdybym nie mówił, co On uczynił, po co tu przyszedł, za co umarł. Biada mi. I wiecie, nie chciałbym za długo mówić, bo mamy święta, chcemy wrócić już do domów, żeby świętować. Chciałbym, żeby w te święta to przesłanie, biada mi, gdybym nie zwiastował Ewangelii, była naszym udziałem. Żebyśmy zwiastowali Zbawiciela każdemu. Żebyśmy mogli mówić o nim między sobą, którzy go znamy, tak? Ale żebyśmy się mogli radować i oddać Bogu chwałę za to. Chciałbym, żeby to przesłanie było też udziałem całego naszego życia, nie tylko świąt, abyśmy zwiastowali Zbawiciela, abyśmy zwiastowali Tego, który żyje i króluje. Zostawię was z tym, życząc wam, aby każdy z nas i sobie też mógł zanurzyć się w tej pełnej miłości naszego Pana, bo On nas ukochał największą miłością, oddając swoje życie, żebyśmy my potrafili się tak zanurzyć w tej miłości i żyć takim życiem, jakie On dla nas ma. A wierzcie mi, ma same dobre rzeczy, a przede wszystkim wieczność z Nim. Amen.
Piotrze, dziękujemy. Wiem, że czujecie się nieswojo, że to już koniec. Pewnie jesteście rozczarowani, że ta godzina tak szybko minęła i że to tylko godzina, a nie jak zwykle dwie. Ale już najbliższą niedzielę możemy tutaj być wspólnie znowu razem. Możemy zostać dłużej, znowu cieszyć się swoją obecnością, cieszyć się też tymi świętami, które będą dochodziły ku końcowi. Będziemy mogli chwalić Boga, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na najbliższą niedzielę, na godzinę 10 tutaj. Na zakończenie chciałem was pobłogosławić błogosławieństwem Aarona, także tak jak czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, niech wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech miłości w wam będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech da wam pokój. Amen. Dziękuję bardzo.